Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszamy Was serdecznie na katechezę, którą poprowadzi ojciec Piotr Andrukiewicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania katechezy. Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące szóstego przykazania i spoglądamy na to przykazanie najpierw od strony pozytywnej, to znaczy spoglądamy na czystość jako na cnotę, jako na wartość i łaskę. Łaskę, którą Chrystus może udzielić każdemu z nas, ale równocześnie powołanie, które dotyczy nie tylko wybranych, ale wszystkich chrześcijan. Wszyscy są bowiem powołani do czystości, czystości serca. Czystość jest postawą moralną, która pozwala na odczytanie własnej płciowości jako powołania do miłości. Jest cnotą, która porządkuje życie seksualne, pozwala panować nad popędem i dysponować nim w sposób zgodny z naturą i wolą Stwórcy. Czystość jest sprawdzianem dojrzałej osobowości, która uzdalnia człowieka do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała. Tylko osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości i jest w stanie ofiarować siebie. To krótkie streszczenie tego, co powiedzieliśmy w dniu wczorajszym. Wyzwolenie, które przyniósł Chrystus, uzdalnia każdego człowieka do przekraczania swoich skłonności i wyzwalania się z nich, by uczynić z ciała świątynię Ducha Świętego. Jest to, jak już wspomniałem, możliwe dzięki łasce, jaką obdarzył zranioną ludzkość Chrystus. W liście do Rzymian 8:1-2 czytamy: teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Wychowanie w czystości łączy się z akceptacją własnego ciała i płciowości nie tylko w znaczeniu wyrzeczenia, ale jako pozytywnej wartości, która wprowadza ład w przeżywanie ludzkiej miłości. Środki, które służą praktykowaniu czystości, to unikanie okazji prowokujących grzech, przezwyciężanie instynktownych impulsów własnej natury, posłuszeństwo przykazaniom Bożym i wytrwała modlitwa. Dzięki modlitwie możemy sobie uprosić tę cnotę. Czystość jest rzeczywistością dynamiczną. Wymaga ciągłej troski i wysiłku we wszystkich okresach życia. Czystość w perspektywie miłości stanowi szkołę daru z siebie. Tylko ten, kto potrafi uszanować własną godność, jest w stanie otoczyć szacunkiem drugiego człowieka i uwalniając się od egoistycznych pobudek, złożyć w ofierze siebie, a także przyjąć dar drugiego. Cnota czystości w sposób szczególny objawia się w przyjaźni. Wskazuje, jak iść za Chrystusem, który uczynił nas swymi przyjaciółmi i uzdolnił do prawdziwej miłości, którą mamy obdarowywać bliźnich. Wzorem czystości jest sam Chrystus Jezus. W Nim każdy wierzący jest powołany do zachowania czystości zgodnie ze swoim stanem. Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów swego życia, jedni przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy też nie. Szczególnym okresem jakoś pielęgnowania czystości, a równocześnie okresem, w którym jest ona poddawana pewnego rodzaju próbom, jest okres narzeczeński. Wiemy dobrze, jak dzisiaj wielu młodych ludzi boryka się z różnymi trudnościami tego okresu, widząc wokół negatywne wzorce i widząc podejście społeczeństwa bardzo często naznaczone wielką nieczystością, jakąś postawą wręcz brudną. Widać to w bardzo wielu środkach przekazu, gdzie często zupełnie ignoruje się jakąś tę postawę wstrzemięźliwości, czystości przedmałżeńskiej, a wręcz wyśmiewa. Otóż okres narzeczeństwa jest czasem szczególnego wzrostu miłości. Wyjątkowość relacji podkreśla jej wyłączność i względną stabilność. Młodzi upoważnieni są do coraz głębszego poznawania się, także poprzez pozytywną manifestację uczuć, ale ta pozytywna manifestacja uczuć wcale nie oznacza ani współżycia, ani jakichś nadużyć, które służyłyby coraz większemu rozbudzaniu się wzajemnie zmysłowemu. Jednak nie mogą pozwolić sobie właśnie narzeczeni na okazywanie miłości w sposób zarezerwowany dla małżonków. Zjednoczenie płciowe jest właściwe i godne tylko w małżeństwie z racji swego sakramentalnego i instytucjonalnego charakteru. I cóż z tego, że wszyscy tak robią? I cóż z tego, że ktoś będzie mówił, że Kościół jest zacofany, że nie nadąża za duchem czasu? I cóż z tego, że ktoś będzie to wyśmiewał, jeśli takie jest prawo Boże, taka jest nauka Kościoła od zawsze i to także jest najlepszym, równocześnie najbardziej sprawdza się w życiu, w doświadczeniu ludzi, którzy właśnie pielęgnując cnotę czystości mówią, jak bardzo utwierdziła się ich wzajemna więź, jak bardzo pozwoliła im uniknąć różnych problemów i trudności w kolejnych etapach swojego wspólnego życia. Ale okazuje się, że bardzo często to do wielu młodych ludzi nie przemawia. Chętni chcą słuchać tych podpowiadaczy, którzy proponują im drogę użycia, a potem nie chcą brać konsekwencji za to, co się stało, za to, co jakie będą następstwa tego w ich przyszłym życiu, za ich problemy przyszłe. To ich już nie interesuje. Ważne jest to, że używajcie życia i tak dalej, korzystajcie, cóż wam Kościół będzie jakieś zakazy stawiał i tak dalej, to głupota, wy macie swój rozum i tak dalej, przecież się kochacie. I takie różne argumenty są wysuwane. A cóż znaczą te argumenty Kościoła, który mówi, słuchaj człowieku, to nie jest dobro dla ciebie, to nie jest droga szczęścia, to nie jest budowanie mądrego, szczęśliwego związku na przyszłość, to nie jest droga, w której ty budujesz także tę relację w postawie jakiegoś wzajemnego szacunku i godności, poszanowania godności wzajemnej. On cię nie będzie szanował w przyszłości, jeśli nie nauczył się szanować ciebie w narzeczeństwie i tak dalej. Te argumenty zdają się nie przemawiać, ale cóż, dobrze, że przemawiają do niektórych mądrych. Dalej, jeszcze wracając do tych spraw, młodzi ludzie, stojąc na progu małżeństwa, często chcą sprawdzić swoją zdolność do miłości na płaszczyźnie seksualnej, domagając się wręcz prawa do próby, do kontaktu, usprawiedliwiając ten kontakt na różne sposoby, tłumacząc, że to przecież ślub nic nie zmieni, my już się kochamy, my chcemy być razem i tak dalej, przecież to wszyscy tak robią. Otóż tutaj też trzeba byłoby użyć bardzo wielu argumentów przemawiających za tą właśnie prawdziwą wstrzemięźliwością i czystością przedmałżeńską. Otóż nie są ci narzeczeni w stanie dochować szczerości i wierności relacji międzyosobowej kobiety i mężczyzny, a zwłaszcza nie mogą ustrzec się przed niestałością pożądania i samowoli. Miłość ludzka domaga się jedyności i wyłączności, gdyż małżeństwom na próbę, budowanym bez trwałego fundamentu, grozi utrata rodzącej się miłości. To jest argument, który podaje katechizm Kościoła katolickiego. I dalej, mówiąc o tych przedmałżeńskich kontaktach, powiada, że przedmałżeńskie akty płciowe nie znajdują usprawiedliwienia w uczuciu miłości, ponieważ ono z racji swej przemijalności nie może być porównywane z całożyciową decyzją złączenia się węzłem małżeńskim, którą wypowiadają publicznie ludzie właśnie podczas zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. To jest ta decyzja na zawsze i tu jest to zdeklarowanie, które znajduje swoje potwierdzenie w sakramencie Kościoła. Zbliżenie przed ślubem jest zaprzeczeniem dojrzałości, rozbudza uczucie niepewności, gdyż brak jest decyzji nieodwołalnego i wyłącznego powierzenia siebie drugiemu. Ostatecznie prowadzi to do wyrzutów sumienia, prowadzi to do sytuacji też, w sytuacji dramatów ludzkich, kiedy ktoś jednak zostaje porzucony, ponieważ ktoś drugi dochodzi do przekonania, że to jednak nie to, sprawdziliśmy się, i tak dalej, ale pewne następstwa są już nieodwracalne. Narzeczeni, którzy zgadzają się na uprzedmiotowienie, zaprzeczają godności osoby ludzkiej, a także zamykają się na przyjęcie nowego życia. Młodzi powinni uzmysłowić sobie, że ich ostatecznym celem jest Chrystus. Jest on fundamentem, na którym zbudowana miłość ludzka ma szansę pełnej realizacji. Kto jest powołany do czystości? Wspomnieliśmy o tym już w poprzedniej katechezie, że jest ona zaproszeniem skierowanym do wszystkich ludzi. Każdy ochrzczony jest powołany do czystości. Chrześcijanin przyobległ się w Chrystusa, wzór wszelkiej czystości. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia. W chwili chrztu chrześcijanin zobowiązał się do czystego przeżywania swojej uczuciowości. Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów życia. Jedni przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem jedynemu Bogu, inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy też nie. Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej. Pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości. Wczoraj doszło tutaj do pewnego niezrozumienia, bo ktoś zapytując na antenie rozumiał czystość małżeńską jako brak kontaktów seksualnych w małżeństwie. Otóż nie o to chodzi. Chodzi o postawę integralnej miłości, szacunku wobec osoby, która wolna jest od różnego rodzaju nadużyć, takich, które uprzedmiotowiają człowieka. Istnieją trzy formy cnoty czystości. Jedna dotyczy stanu małżeńskiego, druga wdowieństwa, trzecia dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem pozostałych. Dyscyplina Kościoła pod tym względem jest bogata i są te różne formy życia czystego, oddanego Panu Bogu. Wspominałem już o tej czystości przedmałżeńskiej. Może będzie jeszcze okazja o tym więcej powiedzieć w następnych katechezach, gdy będzie mowa też i o wykroczeniach przeciw czystości na temat wierności małżeńskiej. Dzisiaj tylko to sygnalizuję. Miłość jest formą wszystkich cnót. Pod jej wpływem czystość jawi się jako szkoła daru z własnej osoby. Bo tylko ten może złożyć dar z siebie, kto nauczył się panować nad sobą. Panowanie nad sobą jest podporządkowane darowi z siebie. Czystość prowadzi tego, który ją praktykuje, do stawania się wobec bliźnich świadkiem wierności i czułości Boga. Oczywiście dotyczy to w pierwszym stopniu osób konsekrowanych, osób żyjących w celibacie, ale także i wszystkich innych osób, które poprzez praktykowanie cnoty czystości dojrzewają do tego prawdziwego, dojrzałego daru z samego siebie dla drugiego człowieka. Cnota czystości rozwija się w przyjaźni. Wskazuje ona uczniowi, jak ma iść za Chrystusem i naśladować tego, który wybrał nas na swoich przyjaciół. Oddał się nam całkowicie i uczynił nas uczestnikami swojej boskiej natury. Czystość jest obietnicą nieśmiertelności. Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźnich. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci, bądź różnych płci, stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej. I wobec tego tutaj sygnalizuje znowu nasz katechizm Kościoła katolickiego tę piękne doświadczenie ludzkie, jakim jest doświadczenie przyjaźni, które jest szkołą właściwych relacji wzajemnych. I można by zapytać również tutaj młody człowiek, który jest w tym okresie przygotowania do małżeństwa, zapytać go właśnie o jego relację przyjaźni. Z iloma osobami, w jaki sposób tę przyjaźń buduje, jak pielęgnuje, bo to jest właśnie ta szkoła prawdziwej, dobrej, pozytywnej relacji z drugą osobą, która będzie także sprawdzała się potem w jego relacji małżeńskiej. Też nie rozwijam tego może w tej chwili zbyt szeroko, tylko również sygnalizuję właśnie w kontekście tych naszych rozważań dotyczących cnoty czystości.